Niepokojący materiał pojawił się wczoraj w serwisie Wiadomości Telewizji Publicznej. Materiał, który wskazuje i pyta o to, czy miliarder George Soros próbuje wpływać na europejskich polityków. Tak miałoby wynikać z dokumentacji Fundacji Sorosa, które przejęli hakerzy. Jeden z tych dokumentów zawiera listę europosłów. Jest ich 226, którzy uważani są za potencjalnych propagatorów koncepcji społeczeństwa bez tożsamości narodowej i religijnej, którą to koncepcję Soros ma forsować. Z nami jest pan profesor Mirosław Piotrowski, poseł do Parlamentu Europejskiego. Witam serdecznie, panie profesorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Panie profesorze, kim jest George Soros i jaką Europę i jaki świat chce widzieć i do czego byliby mu ewentualnie potrzebni europosłowie, w tym sześciu polityków z Polski, którzy znaleźli się na tej liście, choć niektórzy twierdzą, że nic na ten temat nie wiedzą?
George Soros, o którym tutaj wspomniał ojciec, jest finansistą przede wszystkim, a sam lubi, jak nazywa się go, filantropem. Założył wiele fundacji, między innymi Instytut Społeczeństwa Otwartego, ale także Fundację imienia Stefana Batorego w Polsce. Nie jest tajemnicą, że wpływał też na bieg wydarzeń politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. W 1988 roku przyjechał do Polski, gdzie spotykał się z generałem Jaruzelskim, a także Mieczysławem Rakowskim. Wpływając na zmiany późniejsze, sprzyja oczywiście też środowisku Gazety Wyborczej, na którą nie tak dawno temu przeznaczył 17 milionów dolarów. No, to jest i dużo, i mało w porównaniu z tym, co posiada, jak podają media. Jego majątek szacowany jest na 8,5 miliarda dolarów, to te 17 milionów dolarów dla Agory, czyli wydawcy Gazety Wyborczej. Z tego punktu widzenia nie stanowią wielkiej sumy, ale George Soros to jest, jak powiedziałem, finansista pochodzenia węgiersko-żydowskiego, który studiował w Wielkiej Brytanii, potem przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej i wspiera demokratów, tak jak chociażby w chwili obecnej prezydenta Baracka Obamy, a był przeciwnikiem poprzedniego prezydenta George'a W. Busha. Znany jest też jako osoba, która złamała Bank Anglii, czyli Wielkiej Brytanii, doprowadzając do wahnięcia kursu funta i na tym George Soros zarobił około miliard dolarów. Nie jest tajemnicą, że wpływa on na kierunki polityczno-społeczne i trendy nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. Stąd też publikacja czy też zapowiedź publikacji listy, o której wspomniał ojciec, w tym wypadku 226 posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy są czy mają być związani bezpośrednio bądź pośrednio z George'em Sorosem, nie jest zaskoczeniem. George Soros to osoba, no już powiedzmy sobie, nie młoda, bo ma 86 lat. Z tego co wiem, urodził się w 1930 roku. No ale jak widać, ciągle aktywny na polu i finansowym, i politycznym, i społecznym. To, o czym dzisiaj mówimy, to są wycieki tak zwanych Panama Papers, do których udało się dotrzeć, jak ojciec powiedział, hakerom. Ja bym chętnie zobaczył sam tę listę i dokonał porównania, czy też takiej profesjonalnej obróbki, jak w przypadku źródeł historycznych, ale jeśli by potwierdziły się te enuncjacje, no to liczba 226 europosłów w jakiś sposób bezpośrednio bądź pośrednio związanych z George'em Sorosem, na które to osoby można liczyć, jak to odnotowano właśnie w tych dokumentach, czy też w enuncjacji o tych dokumentach, no to całkiem niemała liczba, bo blisko 1/3 posłów do Parlamentu Europejskiego, a z tego, co dowiadujemy się właśnie z mediów, w tych dokumentach miał znaleźć się zapis, że pewnymi, już nie potencjalnymi, jak powiedział przed chwilą ojciec co do niektórych wymienionych, ale pewnymi sojusznikami Sorosa ma być Martin Schulz, czyli przewodniczący Parlamentu Europejskiego, i Guy Verhofstadt, czyli szef liberałów, frakcji liberalnych w parlamencie, wcześniej premier Belgii.
To jedni z najbardziej zajadłych, atakujących polski rząd i sprawę polską w Parlamencie Europejskim. Widzieliśmy choćby podczas wizyty pani premier Beaty Szydło te wypowiedzi, czy wokół tej wizyty wypowiedzi powstałe, zarówno w Guy Verhofstadt i Martin Schulz niejednokrotnie wsławili się w wypowiedziach, ostrych wypowiedziach przeciw Polsce. Ale na tej liście miałyby się znaleźć również może nie tyle polskie nazwiska, co polscy eurodeputowani. To miałaby być szóstka konkretnie polskich polityków. Danuta Jazłowiecka, europosłanka PO, Róża Thun, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, europosłanka PO, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, PO, była pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania i która tak miałaby być opisana jako, że może reprezentować bardziej postępowe stanowisko niż inni przedstawiciele jej grupy politycznej, jej polscy koledzy z EPL. Także Lidia Geringer de Oedenberg, Andrzej Grzyb i Bogusław Liberacki. To są te nazwiska, o których się mówi.
Te nazwiska podały media. Istotnie sześć nazwisk polskich eurodeputowanych. Z tej szóstki należy odnotować, że dwie osoby zasiadają od początku wejścia Polski do Unii Europejskiej i wysłania swoich przedstawicieli, czyli trzecią kadencję w Parlamencie Europejskim, a trzy osoby, o ile dobrze tutaj liczę, są już drugą kadencję. Jednej pani to praktycznie nie znam. Natomiast ta piątka, o której mówię, to są osoby obeznane w arkanach polityki europejskiej. I jak czytam, przy jednym właśnie z polityków napisano, że jest użytecznym przekaźnikiem w swojej frakcji. To przypomina mi dokumenty z nie tak odległych czasów PRL-u, służb specjalnych, czyli służby bezpieczeństwa, które kreśliły takie charakterystyki pod imieniem i nazwiskiem określonych osób, aby móc je wykorzystać. Dalszym krokiem byłoby zbadanie, czy te osoby, tak jak ojciec tutaj zasygnalizował, zdają sobie sprawę, że na tej liście się znalazły i czy faktycznie taką współpracę bezpośrednią bądź pośrednią, na przykład przez fundacje, instytuty, z Georgem Sorosem podjęły.
Więc pewnie ta sprawa także będzie rozwojowa, choć pokazuje również to, że nie wszystko, nawet to, co widzimy, jest tak, jak widzimy. O, tak bym powiedział.
Tak, tutaj ojciec już wchodzi na pole określane przez wielu spiskową teorią dziejów, czyli w pewne nieformalne kontakty, ale ta lista stety, albo dla niektórych niestety, potwierdza tezy, że niektóre trendy i polityczne, i społeczne są ustalane w wąskich gabinetach i pozyskuje się do tego określone osoby, także ze świata polityki i kultury, a także biznesu, aby realizować określony plan, na przykład społeczeństwa otwartego, poluzowania więzi narodowych, religijnych, że nie jest to tylko uniesienie kilku polityków chwilowe, a jest to z góry nakreślony plan, niektóre środowiska są skłonne włożyć duże pieniądze, a także później bezpośrednio albo pośrednio wynagradzać to politykom.
Zapytam jeszcze o jedną sprawę, panie profesorze, w związku z Brexitem. We wrześniu mają odbyć się konsultacje szefów państw w tej sprawie. Wiemy, że nowym premierem Wielkiej Brytanii jest pani Theresa May, która także odwiedziła już Warszawę, ale pojawiła się również informacja ze Szkocji. Już wkrótce język polski może być nauczany w szkockich szkołach. Pomysł taki rozważa lokalny rząd, który chce zapewnić obywateli Unii, w tym Polaków, że decyzja o Brexicie to jedno, a to, że są mile widziani na wyspach, to drugie.
Brexit był ogromnym wstrząsem dla elit europejskich, ale także światowych. Jeszcze jedno słowo, zanim odpowiem na to pytanie. Chcę powiedzieć, że po Brexicie George Soros, o którym przed chwilą mówiliśmy, w wywiadzie powiedział, że prawdą jest, że Unia Europejska to wadliwa konstrukcja. Ale to nie przeszkadza tej osobie, pomimo diagnozy wadliwości konstrukcji europejskiej, no mieć wpływy w tej organizacji. I wracając do kwestii polskiej, oczywiście nie wiem, czy ojciec sobie przypomina, kilka dni przed referendum w sprawie Brexitu rozmawialiśmy w studiu telewizji Trwam i Radia Maryja, diagnozując sytuację, i mówiłem wówczas, że w każdym wariancie ma szansę wyjść zwycięsko z tej batalii partia konserwatywna. I tak też się stało, wspomina ojciec z panią nową premier. Gdyby wynik referendum był odwrotny, to triumfowałby Cameron. W wyniku akurat tego, że społeczeństwo brytyjskie powiedziało, chcemy wyjść z Unii Europejskiej, Cameron podał się do dymisji i mamy nową panią premier, o której mówi ojciec, ale również z partii konserwatywnej. Także z punktu widzenia Brytyjczyków i szczególnie zwolenników partii konserwatywnej, pozostają oni partią zwycięską. I teraz oczy nasze kierują się na Szkocję, gdyż wiele osób tuż po Brexicie wieszczyło bardzo czarny scenariusz, czy też rozwój wypadków na Wyspach Brytyjskich, że Polacy będą wyrzucani stamtąd i tak dalej. Natomiast nic takiego się na razie nie dzieje i pozytywny sygnał płynie właśnie ze Szkocji, gdzie minister edukacji powiedział, że będzie rozważał wprowadzenie języka polskiego do szkockich szkół jako języka obcego, takiego jak język tam niemiecki na przykład, czy francuski. I to bardzo nas cieszy. I to z punktu widzenia zarówno Warszawy czy Lublina, mojego okręgu wyborczego, jak i Polaków tam mieszkających. Trzeba przypomnieć, że w Szkocji według dostępnych danych, które posiadamy, mieszka około 70 tysięcy Polaków, w tym 12 tysięcy dzieci, które uczęszczają czy do szkół, czy przedszkoli, czy też żłobków, i to się różnie rozkłada, od 7% w niektórych szkołach aż do 30% polskich dzieci w pewnych szkołach. Nawet pan minister, który z taką propozycją wyszedł w Szkocji, powiedział, że styka się z tym na co dzień w związku z odprowadzaniem własnych dzieci do placówek edukacyjnych. Stąd też to nie tylko miły gest, ale i konkretna propozycja i umacnianie polskości za granicą. I w tym kontekście no, trzeba jednak przypomnieć na przykład sytuację polskiego szkolnictwa na Litwie, która jest mniejsza i pod względem ludności również od Szkocji, a która zwalcza polskie szkolnictwo na swoim terytorium w Wilnie, i tam Polacy no, są dyskryminowani, o czym wielokrotnie mówiłem na falach Radia Maryja.
Choć Litwa jest członkiem Unii Europejskiej.
Tak.
Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę.
Również dziękuję ojcu i serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
Bóg zawładź pan.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pan profesor Mirosław Piotrowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, był naszym gościem.